Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Pomódlmy się, skłoniwszy nasze czoła, aby raz jeszcze oddać Bogu ten czas i powierzyć to zwiastowanie słowa. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, stajemy przed obliczem Twoim i dziękujemy Ci za ten święty czas sięgania po Twoje cudowne słowo. Ojcze, modlę się, abyś obdarował nas dzisiaj Duchem Świętym, Duchem poznania, Duchem mądrości, Duchem bojaźni Bożej, aby każde słowo dzisiaj było w pokorze zwiastowane, ale też w pokorze słuchane, abyśmy przyjmowali to słowo, abyśmy się budowali, abyś Ty czynił to, co musi być uczynione w naszych sercach. Te wspaniałe prawdy odkryj dzisiaj przed nami, Panie. Chcemy, abyś się poruszał pośród nas i abyś był z nami. Ku chwale imienia Jezus to czynimy. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Amen. Amen. Kochani, bardzo jestem Bogu wdzięczny za to, że kolejny raz mogliśmy się dzisiaj zgromadzić na tym nabożeństwie. Dziękuję też za to, że licznie przychodzimy na te wykłady, aby słuchać o tym jednym z najbardziej, powiem inaczej, najbardziej i najbardziej strategicznym momencie w historii nowożytnej, w historii chrześcijan właśnie tego wieku. To jest najważniejszy czas, który ma się wydarzyć. Nie ma dzisiaj ważniejszego momentu dla chrześcijan, którzy żyją w 2017 roku, jak owo powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim. To jest czas, na który myślę, że każdy powinien czekać z głębokim rozrzewnieniem, z głęboką wrażliwością. Biblia to tak jasno podkreśla. Kochani, kiedy rozważam ten czas, rozważam te prawdy Boże, odkrywam, że naprawdę nie ma tak naprawdę tematu, który tak bardzo by stawiał do pionu chrześcijanina, jak właśnie ten fakt, że oto nasze oczy go zobaczą, nasze ciała się z nim spotkają, po prostu się z nim spotkamy. To konfrontuje, to sprawia, że nawet jeśli gdzieś tam się chwiejemy, naraz przychodzi refleksja. Zaraz, przecież wkrótce się z nim spotkam. A ten, kto ma się spotkać z ważną osobistością, na pewno zadba o stan swoich szat. A mówimy o Panu Jezusie, o tym najważniejszym, który jest, który był, który jest i który przyjdzie znów, jak śpiewamy, jak czytamy, jak wierzymy. Kochani, wybrałem na ten wykład to oto słowo, które sam Pan Jezus wypowiedział. To, co mówię, powtarzam wszystkim, czuwajcie. Pamiętam, na pierwszym wykładzie posłużyłem się tym słowem gdzieś tam pośród tego wykładu i tak naprawdę przez chwilkę rozważyliśmy, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc czuwajcie. Czy to było takie płytkie słowo, które tylko znaczy módlcie się? Nie, nie. Mówiliśmy przecież na pierwszym wykładzie, że Pan Jezus, kiedy mówił czuwajcie, nie tylko zachęcał do modlitwy, ale także zachęcał do takiego głębszego spojrzenia na to, co się dzieje. Zauważcie, że kiedy Pan Jezus przyszedł w Getsemane, powrócił ze swoich kolan, i aby spotkać się znowu, aby zobaczyć, jak uczniowie spędzają ten czas, zauważył, że apostoł Piotr, czytamy, zasnął, spał. I Pan Jezus ten stan nazwał stanem nieczuwania, bo wówczas napomniał Piotra i zachęcił innymi słowy, mówiąc: Piotrze, módl się i czuwaj. A więc jest to pewnego rodzaju rozdzielenie. Modlitwa to jest coś innego, czuwanie to jest coś innego. I pamiętam, na pierwszym wykładzie mówiłem o tym, że kiedy mówimy czuwajcie, szczególnie w języku angielskim, podkreślone jest słowo miejcie oczy otwarte. obserwujcie, patrzcie. Tam jest takie słowo użyte, więc czuwanie zachęca do tego, aby mieć oczy otwarte. Nie tak jak Piotr wówczas zamknął oczy, nie wiedział, co się dzieje, był w krainie snów, miał się dobrze. Okazuje się, że Pan Jezus mówił i w pewnym momencie, kiedy przyszedł, powiedział wówczas: otwórzcie oczy, bo oto nadchodzą ci zbójcy, nadchodzi czas. Mówiąc o tych, którzy przyszli pojmać Pana Jezusa. A więc czuwajcie. Tym bardziej nas to dotyka, kiedy wiemy, że Pan Jezus odnosi to przede wszystkim do nas, do chrześcijan, którzy żyją w czasach ostatecznych. Aby zachęcić raz jeszcze, na sam początek tego wykładu, ciebie, który siedzisz na tym miejscu, do tego, aby wejrzeć głębiej w tą tematykę, muszę powiedzieć, że nie ma treści w Biblii, która by tak szeroko mówiła, inaczej powiem, ponieważ żebym się nie pogubił w tym, istnieje jedna treść i jedno przesłanie, o którym Biblia mówi najwięcej. I powiedziałem to na pierwszym wykładzie. To są czasy, w których my żyjemy. Nawet o czasach Pana Jezusa Biblia nie mówi tak często, jak właśnie o naszych czasach. Skoro Biblia tak często mówi o nas, o tym, jak to będzie wyglądało, co się będzie działo i jak chrześcijanin XXI wieku powinien żyć i funkcjonować, aby móc z nadzieją i z wiarą podnieść swoje czoła, tak jak powiada apostoł, tak jak powiada Pan Jezus, kiedy wy to zobaczycie, nie trwóżcie się, ale podnieście swoje czoła. A więc tak często Pan Jezus zresztą mówił, jak powinno się żyć. A więc nie ma treści przesłania, które by częściej z Biblii wychodziło albo było podawane, jak właśnie czasy ostateczne. To jest ciekawe. Więc tym bardziej się zachęćmy do także i tego tematu. O czym dzisiaj będziemy mówić, kochani? Przede wszystkim powiemy sobie i rozważymy sobie dni Lota. Ci, którzy byli na ostatnim wykładzie, pamiętają na pewno, że mówiliśmy o czasach nie Lota, ale o czasach Noego. Tak, to były specyficzne czasy, bardzo szczególne. Przypomnę tylko, że czasy Noego to były czasy, które już nigdy więcej w historii świata się nie powtórzyły. Przyroda wyglądała inaczej. Świat fauny i flory wyglądał zupełnie inaczej. Ludzie żyli dłużej. Zwierzęta były zupełnie inne. Nawet żyły zwierzęta, których już dzisiaj nie widzimy. Wiele z nich już po prostu nie istnieje. Wiele roślin już dawno, dawno nie istnieje. To, co było, tak jak powiedziałem, chociaż to tak naprawdę pobudza jedynie wyobraźnię. To, co było tak naprawdę na lądzie, dzisiaj jest pod wodą. To, co było pod wodą, dzisiaj jest na lądzie. Kontynenty wyglądały inaczej, dlatego że potop ukształtował na nowo ziemię, na nowo to, co widzimy. Świat się zmienił. I to jest ciekawe, że Pan Jezus, kiedy mówił o swoim powrocie, przyrównał czasy, atmosferę, klimat, nawet po prostu to, co będzie się działo, przyrównał do dwóch, jedynie dwóch okresów w historii świata. Pamiętacie? To były czasy Noego i dzisiejsze czasy, które, a więc temat dzisiejszy, który rozważymy, czasy właśnie Lota. To jest ciekawe, dlaczego Pan Jezus nie mówił o innych czasach, a właśnie o tych. No, dzisiaj to rozważymy i myślę, że będzie to jasne i czytelne. Dlaczego Pan Jezus w swoim przepowiadaniu i w swoim zwiastowaniu właśnie do czasów Lota nawiązał? Dzisiaj się dowiemy. I jak udowodnię wam wszystkim, którzy tu jesteście, to, co Pan Jezus powiedział albo do czego przyrównał, ma kolosalne znaczenie i niesamowicie oddaje to, co dzisiaj się dzieje na świecie. Muszę tylko uprzedzić, że gdziekolwiek zwiastuję na te tematy, uprzedzam, że jest to temat niezwykle trudny, ciężki, ale jestem świadomy, że bardzo potrzebny w Kościele. Bo za każdym razem, Tak naprawdę najbardziej skuteczne zwiastowanie Bożych sług, kaznodziei, to było takie, które odnosiło się do czasów i miejsca i czasów, w którym żyli owi kaznodzieje. Nigdy tak naprawdę skutku nie odnosiło zwiastowanie, które było gdzieś oddalone od tego, co się dzieje. Ale kiedy tylko kaznodzieje powstawali i odnosili Biblię do tego, co dzisiaj się dzieje, każdy słuchacz mógł odnieść to do swojego życia i do tego, co teraz przeżywa. Dlatego ja podejmuję ten temat. A więc o tym będziemy mówić w pierwszym punkcie. Po drugie, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co się działo w Sodomie i Gomorze, ponieważ to były właśnie czasy Lota, że krzyk aż do nieba rozlegał się, jak powiada sam Bóg. Bo oto Bóg, kiedy przyszedł na spotkanie z Abrahamem, czy pamiętacie, co powiedział wówczas do Abrahama? Abrahamie, oto przyszedłem na ziemię, aby sprawdzić, czy ten krzyk, który rozlega się z ziemi i dochodzi aż do nieba, jest prawdziwy. Zauważcie, co musiało się dziać, albo zadajmy sobie pytanie, co musiało się dziać na ziemi, że Pan Bóg postanowił wstać ze swojego tronu i zejść na ziemię, aby sprawdzić to, co się tam działo. No, tego się dowiemy w drugim punkcie. A trzeci punkt, to jak się okazuje, musimy przytoczyć sobie to niesławne, okryte, można powiedzieć, hańbą, bo to nigdy nie wróży albo nie oznacza niczego dobrego, kiedy mówimy, historia lubi się powtarzać. To raczej w negatywnym sensie oddajemy to powiedzenie i w tym przypadku owszem, to będzie miało uzasadnienie. Po pierwsze, spróbujmy sobie odpowiedzieć albo zrozumieć, albo przytoczyć sobie przede wszystkim ten sztandarowy fragment, w którym Pan Jezus odnosi się do czasów Lota. Aby znaleźć ten fragment, musimy otworzyć Ewangelię Łukasza, 17 rozdział, 28 i 30 wiersz. I kiedy otwieramy ten fragment, ja będę cytował i czytał z Nowego Ewangelicznego Przekładu, więc mogą być jakieś tam niezgodności ze starym warszawskim tłumaczeniem, ale wsłuchajcie się i porównujcie z tym tłumaczeniem, jeśli korzystacie z Biblii Warszawskiej. Podobnie też było za dni Lota. Zauważcie, że Pan Jezus mówi, najpierw w poprzednim fragmencie mówił, jak za dni Noego. Tym razem mówi, jak podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Kochani, muszę powiedzieć, że kiedy Pan Jezus porównywał swój powrót, czas swojego powrotu na ziemię, czas swojego nawiedzenia znowu ziemi, on miał przede wszystkim bardzo, bardzo podstawowe znaczenie, albo chciał przekazać pewne podstawowe znaczenie tego, o czym powiedział. Miał coś na myśli, a to, co miał na myśli, to już to, co powiedziałem poprzednio, że to, co stanie się w dniu przyjścia Pana Jezusa, będzie zaskoczeniem dla ludzi. Owi ludzie będą zajęci sami sobą, będą kupować, będą jedli, będą pili, a więc zauważcie, jak bardzo będą zainteresowani swoim własnym bytem. Nie miejsce to i czas, aby zwiastować na temat tego, że żyjemy w najbardziej samolubnych czasach w historii cywilizacji ludzkości. W historii w ogóle istnienia ludzkości. Dzisiejsi socjolodzy, a więc ludzie świeccy, trąbią dzisiaj na alarm, mówiąc, co się dzieje ze społeczeństwem, gdyż jesteśmy najbardziej egoistycznym i samolubnym społeczeństwem, najbardziej egoistyczną i samolubną cywilizacją, jaka kiedykolwiek chodziła po ziemi. To świeccy ludzie, wiecie, powiem tylko tak nawiasem mówiąc, bo do tego tematu już nie będziemy wracać, że około rok temu, kiedy w zasadzie gdzieś indziej zwiastowałem na ten temat, po raz pierwszy podkreśliłem temat właśnie tego samolubstwa i umiłowania samego siebie. Bo przecież apostoł Paweł mówi tak, w czasach ostatecznych ludzie będą samolubni, będą rozmiłowani w sobie, będą chełpliwi, pyszni, nadęci. I tyle jest określeń w zasadzie jednej cechy. Jak bardzo człowiek kocha sam siebie. I tak jak powiedziałem, tak jak wspomniałem rok temu, po raz pierwszy powiedziałem o czymś takim jak fenomen tak zwanego selfie, który dzisiaj na naszych oczach, w zasadzie kilka lat temu się rozpoczął. Kiedy w zasadzie no już dawno temu tak naprawdę w naszych aparatach telefonicznych pojawiły się aparaty fotograficzne. I ludzie, okazało się, zaczęli tak naprawdę fotografować nagminnie, nie krajobraz, nie tak naprawdę piękny świat, Boże stworzenie, ale co się okazuje? Zaczęli fotografować właśnie siebie. Okazuje się, że w dzisiejszym internecie więcej jest zdjęć samego siebie, a więc człowieka, który sam siebie sfotografował, niż innych zdjęć, które człowiek zrobił. To jest trend, który należy obserwować. Zauważcie to. Ludzie co dzisiaj robią? Wychodzą na, powiedzmy, małą czantorię, na mały pagórek i aby się pochwalić tym niecodziennym wydarzeniem i niecodzienną zdobyczą, robią sobie zdjęcie, ujmując to swoje przede wszystkim ubranie, muskulaturę, swój sprzęt, w który zainwestowali i publikując to w internecie i z zachłannością oczekując na to, aby ludzie podziwiali, pochwalili i tak dalej, polubili, jak to się dzisiaj mówi, a więc ludzie kochają siebie, ludzie są rozmiłowani w sobie. Dzisiejsza młodzież, młodzi ludzie, ja też jestem młody, więc to jest moje pokolenie, jest uzależniona od tego, aby być zauważonym, zaakceptowanym, podziwianym, być VIP-em wśród swojego pokolenia. A więc to się dzisiaj dzieje. Ja mówiłem o tym rok temu. Nikt o tym w zasadzie nie mówił. Kilka miesięcy temu największe media, jak CNN, Fox News, te amerykańskie media, zaczęły trąbić na alarm, mówiąc o selfie. Ja wówczas się śmiałem, mówiąc, cóż, oni moich kazań zaczęli słuchać? Z pewnością nie. Z pewnością nie słuchają takich wykładów. Ale muszę powiedzieć, że jeśli to świeckie autorytety, jeśli można to tak nazwać, umysły zauważają, to tym bardziej my, wierzący ludzie, powinniśmy mieć oczy otwarte. Raz jeszcze powiem, apostoł Paweł wyraźnie powiedział, w czasach ostatecznych ludzie będą samolubni. Nigdy wcześniej w historii świata takie rzeczy się nie działy jak dzisiaj, kiedy ludzie sami siebie próbują pokazać, pochwalić się, no i tak dalej, nie będę się już w tym temacie powtarzał. Ale idźmy dalej. Zauważcie, jak ludzie w tym fragmencie są skupieni na własnym życiu, na otoczeniu siebie luksusami i dobrami. Zauważcie też, że chociaż ten fragment jest taki prosty, jak wiele treści za sobą niesie, ludzie będą jedli, pili, kupowali, sprzedawali. Co Pan Jezus miał na myśli, chociaż jest to poboczny temat, że tak naprawdę dóbr materialnych ludziom nie będzie brakowało. Będą mieli jedzenie, będą mieli coś do picia, będą mieli możliwość kupowania i sprzedawania. No, jeszcze jakiś czas temu było to niezwykle utrudnione. Ja to z opowieści, ponieważ bardzo lubię przebywać z seniorami i słuchać opowieści o tamtych czasach. Bardzo mnie to ujmuje. Kocham słuchać tych opowieści i budować się ich wiarą. I naprawdę ujmuje to moje serce, kiedy opowiadają, że kiedy do domu wnoszono chleb albo jakieś pieczywo, coś do jedzenia, ludzie wtedy całowali ten bochenek chleba na znak szacunku, że jest chleb na stole, Bogu dziękowali wówczas. Dzisiaj wchodzimy do sklepu i jeśli nie ma w tym miejscu chleba, to na innej półce jest. Jakiś inny z innej piekarni. Dzisiaj jest tego pod dostatkiem. Zauważcie, jak wiele jest marnotrawstwa dzisiaj. Wystarczy w okolicy świąt pójść na jakieś osiedle, zobaczyć na śmietnisko i zauważyć, że tam na śmietnisku pożywienie fabrycznie zapakowane jest wyrzucane, dlatego że ludzie tego nie przejedli. No tak jak mówię, nie chcę zbaczać w inny temat, ale z tego fragmentu to wyraźnie wynika. I okazuje się, że w tej pierwszej myśli, kiedy ludzie będą skoncentrowani na sobie, tak bardzo skoncentrowani na tym, aby otaczać swoje życie luksusami i dobrami, przyjdzie Pan. I to będzie zaskoczenie. Bo tak samo jak w dniu Lota przyszła nagle tragedia, tak i w dniu, kiedy przyjdzie Pan, tragedią będzie dla ludzkości ten dzień. Kochani, ale to nie wszystko, co Pan Jezus miał na myśli. Dzisiaj rozważymy ten temat nieco głębiej. Przede wszystkim chcielibyśmy zastanowić się, cóż to za czasy, czasy Lota, okres, w którym żył Lot. Bo muszę powiedzieć, że chociaż czasy Noego były oddzielone od czasów Lota wielkim potopem, to jednak miały ze sobą wiele, wiele wspólnego. Lot żył w czasach Sodomy i Gomory. Pamiętamy tą historię, kiedy Lot opuścił swojego krewnego Abrahama i udał się do wówczas najbardziej prosperującego i najbardziej napawającego nadzieją ośrodka, w którym mógł człowiek żyć, a była nim Sodoma. To było niezwykle żyzne miejsce, o czym dowiemy się w dalszej części tego wykładu. To było niezwykle żyzne miejsce. Tam chciało się wypasać trzody. W inne miejsca tak ludzie nie chcieli się udawać. Lot wiedział, gdzie idzie. Tam był sens mieszkać, ponieważ tam trzody miały się dobrze. Kochani, ale aby dowiedzieć się, co się działo tak naprawdę w Sodomie i Gomorze, ponieważ wiele, wiele osób tak naprawdę nie wie, no jakiś tam grzech się dział, Bóg osądził ten grzech, ale czy ktoś dzisiaj może powiedzieć z taką śmiałością, ja wiem, co tam się działo w 100%, no wielu ludzi nie wie. Może na tej sali są także osoby, które nie do końca wiedzą, cóż tam się mogło dziać w tej Sodomie. Wiemy, że jakaś niegodziwość, ale co dokładnie? Aby się dowiedzieć, musimy otworzyć sobie właśnie pierwszą Księgę Mojżesza, 19 rozdział 4-8. I muszę od razu podkreślić, że temat, który będę dzisiaj rozważał, jest tematem niesmacznym, jest tematem obrzydliwym i gorszącym. Ale jako, że jest w Bożym Słowie, musimy ten temat zwiastować. Dotyczy ten temat seksualności, dotyczy ten temat niemoralności i obrzydliwości, która z tym jest związana. Ale muszę jeszcze coś powiedzieć na ten temat. Stoję na stanowisku takim oto, że tak naprawdę gdzie jak nie w Kościele powinniśmy zwiastować prawdę. Bo co dzisiaj się dzieje? Młodzi ludzie najczęściej, aby dowiedzieć się czegoś na te tematy, otwierają co? Internet. Ale w internecie bardzo szybko dowiesz się o tym, oczywiście, że się dowiesz, ale w bardzo nieprzyzwoity i niegodziwy sposób. Dlatego młodzi ludzie, nastolatkowie, nawet nie mający 10 lat, wchodzą na internet dzisiaj swobodnie i otwierają strony pornograficzne, inne nieczyste strony i dowiadują się z tych stron na ten temat. A więc gdzie, bracia i siostry, jak nie w Kościele, powinniśmy stanąć na tym miejscu i zwiastować prawdę na te tematy, aby nasi młodzi dowiedzieli się, co Biblia mówi na ten temat. Ja stoję na takim stanowisku i wyraźnie to widzę w Bożym Słowie, że zawsze, zawsze tak czyniono. Czytajmy ten fragment. Zanim jednak udali się na spoczynek, zanim może doczytam, przeczytam dalej, powiem, cóż to jest za moment. Kiedy Lot siedział w bramie, czytamy we wcześniejszych fragmentach, oto ujrzał z daleka dwóch, jak mniemał, mężczyzn. I od razu, jako pierwszy, wyszedł im naprzeciw i zaprosił ich do domu, sądząc, że są to podróżnicy przechodnie. Taka była kultura, taki był rodzaj szacunku, którym okazywano właśnie podróżnym. To było niezwykle zakorzenione w Izraelu w tamtych czasach. Ludzie kłaniali się aż do ziemi, jak czynił Abraham, i zapraszali podróżnych pod swój dach. I to uczynił Lot. Więc zanim jednak udali się na spoczynek, on i goście, których ugościł wówczas, okazuje się, że coś się wydarzyło w mieście. Mieszkańcy miasta, mężczyźni z Sodomy, wszyscy, niezależnie od wieku. Kochani, zauważcie, co tu jest napisane. Przede wszystkim mężczyźni z Sodomy i wszyscy, niezależnie od wieku. A więc zrobię tu taki nawias i w ten nawias wpiszę młodzież, chłopców i starców. Skoro Biblia mówi mężczyźni wszyscy, niezależnie od wieku, to musimy to jasno zrozumieć, że byli tam chłopcy, byli też młodzieńcy, już nastolatkowie, byli też i w średnim wieku, i też już sędziwi. Ale czytajmy dalej. Cóż ci ludzie, którzy otoczyli dom Lota, przyszli albo czego się domagali? Niezależnie od wieku, nawet ci z najdalszych zaułków otoczyli dom i wywołali Lota. I zapytali, gdzież są ci, zauważcie, kogo oni szukali. Kogo szukali? Mężczyźni. No więc powinniśmy już jakimś tropem iść. Mężczyźni przyszli szukać mężczyzn, którzy przyszli do ciebie wieczorem. Nikt się nie spodziewał, że to są aniołowie i akurat przyszli, aby się objawić albo przyjęli ciało mężczyzn, ponieważ Biblia zawsze ich tak ujmuje jako mężczyzn. Oni sądzili, że są to mężczyźni. A więc postawmy sprawę jasno. Mężczyźni przyszli szukać mężczyzn. Ale czego oczekiwali? Czytajmy dalej. Wyprowadź ich do nas. Chcemy zabawić się z nimi. Kochani, oni nie chcieli z nimi pograć w piłkę nożną. Tak jak dzisiaj, kiedy mężczyźni z mężczyznami się spotykają, dzisiaj najczęściej idą, aby gdzieś tam się czegoś napić albo jakiegoś sportu uprawiać. Ci nie tymi rzeczami byli zainteresowani. Zaraz to wyjaśnię i udowodnię, ponieważ to nawet z kontekstu wynika, po cóż ci ludzie przyszli, po cóż ci mężczyźni przyszli do mieszkania Lota. Oni nie przyszli na kawkę albo posiedzieć przy herbatce i porozmawiać o starych, dobrych czasach. Wcale nie. Ci mężczyźni przyszli w jednym interesie. Chcemy zabawić się z nimi. I kiedy tak naprawdę rozważymy, na czym miała polegać ta zabawa, to gęsia skórka pojawia się tak naprawdę na ciele. Bo chodziło o współżycie seksualne. Chodziło o obcowanie, jak mówi Biblia w starym języku. Obcowanie cielesne. Lot wyszedł do nich do wejścia i zamknął jednak za sobą drzwi. Czytajmy dalej. Bracia, proszę was, nie czyńcie im żadnej krzywdy. I czytajmy, co jest dalej napisane. Dlatego powiedziałem, że z kontekstu to będzie wynikać. Lot doskonale zrozumiał, po co przyszli ci intruzi. Posłuchajcie, mam dwie córki. Są jeszcze pannami, dziewicami. No i czytajmy dalej. Mogę je do was wyprowadzić. Zróbcie z nimi, co chcecie, ale nie czyńcie krzywdy moim gościom, gdyż weszli pod cień mego dachu. I wtedy usłyszał słowa, których No pewnie się nie spodziewał, może się i nawet spodziewał. Ruszaj stąd. Innymi słowy, wynoś się. Zawołali. Ledwie przybył, a już chciałby nas sądzić. Kochani, to jest ciekawa sytuacja. I postawmy sprawę jasno. To, co działo się w Sodomie i Gomorze, to przede wszystkim homoseksualizm. To jasno wynika z tego tekstu. I dlaczego zatem mam odwagę porównać, albo nawet nie pierwszy to uczyniłem, przecież Pan Jezus porównał czasy swojego powrotu do właśnie czasów Lota. Dlaczego? Myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Żyjemy w czasach, w którym homoseksualizm jest jednym z elementów, które już na dobre wyrasta w społeczeństwo. Rozważę to w dalszej części tego wykładu, postawiając pewną także i tezę w tym miejscu. Żyjemy w czasach, w których homoseksualizm staje się akceptowalny w społeczeństwie. Już mało kto się tym gorszy, szczególnie w młodym pokoleniu. Staje się to coraz modniejsze, coraz bardziej akceptowalne i coraz bardziej pożądania godne. Największe gwiazdy show biznesu promują taki styl życia. I młodzież bez opamiętania dzisiaj idzie w tą stronę. Dawniej tak nie było. Moi rodzice, opowiadając mi o czasach, w których oni się wychowywali, opowiadają, że takich ludzi, którzy mieli ciągutki do takich spraw, gdzieś tam się zamykało, przekreślało ich zupełnie i próbowało resocjalizować. Dzisiaj jest inaczej. Kochani, w niektórych krajach, jak to udowodnię, wystarczy, że się powie, że homoseksualizm jest grzechem i możesz wylądować w więzieniu. Bogu dzięki za to, że jeszcze w Polsce tak nie jest, aczkolwiek jestem pewien, że za niedługo tak będzie. A więc taki był przede wszystkim grzech Sodomy i Gomory, ale to nie wszystko z pewnością. Ponieważ czytamy w innym tekście jeszcze inne tak naprawdę wzmianki o tym, co działo się w Sodomie i Gomorze. Ale chciałbym, i zanim przytoczę tamte teksty, które mówią o jeszcze innych obrzydliwościach, które działy się w Sodomie i Gomorze, chciałbym w tym momencie powiedzieć, co Biblia mówi o homoseksualizmie. Dlaczego? Ponieważ w wielu zborach, i muszę z przykrością powiedzieć, że w wielu zborach zdawałoby się ludzi, w których wierzy się biblijnie, okazuje się, że w tym temacie jest wielkie zamieszanie. Wielu pastorów, wielu kaznodziejów już nie głosi o tym, że to jest grzech, chociaż Biblia wyraźnie o tym mówi. Kiedy otwieramy trzecią księgę Mojżesza, 18 rozdział, 22 wiersz, nie czytamy o tym, że Bóg takich kocha i akceptuje. Absolutnie nie. Czytamy wręcz przeciwnie. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Skoro Biblia to o tym mówi, to takie i praktyki musiały mieć miejsce. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. Kochani, co zatem mają na myśli ci, którzy mają odwagę stanąć za kazalnicą i powiedzieć, ja tym tematem się nie zajmuję, Bóg wszystkich akceptuje, u mnie w zborze bez względu na to, czy jesteś takiej orientacji, czy jesteś innej orientacji, czy miłujesz kobiety, czy mężczyzny, tutaj się czuj dobrze, bo Bóg cię kocha. Ileż trzeba mieć odwagi i pychy, aby potrafić zaprzeczyć temu, co powiedział Bóg. Ja stoję na stanowisku tego, co Biblia mówi w tym temacie. Aby być bardzo jasno zrozumianym, muszę powiedzieć w tym momencie, co ja myślę o tych ludziach. Przede wszystkim Bóg na pewno każe nam błogosławić i kochać tych prześladowców, ludzi grzesznych. Sam Pan Jezus do takich przecież chodził i z takimi przebywał. A więc w zborze, w którym ja jestem, w którym jestem członkiem, chciałbym, aby drzwi były otwarte dla takich ludzi. Owszem, ale chciałbym, żeby ci ludzie w tym zborze słyszeli prawdę i się nawracali, a nie słyszeli głaskanie po głowie i słowa akceptacji. Przytoczę pewien przykład i świadectwo pastora, który był u nas jakiś czas temu i opowiadał o pewnym zdarzeniu. Pewnego dnia do jego zboru, to miało miejsce w Anglii, przyszły dwie kobiety, aby poprosić pastora o błogosławieństwo. I ten pastor, tak naprawdę troszkę zmieszany tym wydarzeniem, ponieważ przyszły dwie kobiety, trzymały się za rękę, wiadomo było, cóż to są za kobiety, przyszły, aby prosić pastora o błogosławieństwo. Biedny ten chłop, można by było powiedzieć, pastor, w takiej sytuacji. Ale ten jednak miał Bożą mądrość w sercu, ponieważ powiedział tak: owszem, pobłogosławię was i będę się modlił o was, ale jeśli będę to mógł czynić zgodnie z Bożą wolą. Wtedy one odparły: owszem, módl się, pastorze, zgodnie z Bożą wolą. I kiedy on zaczął się modlić, o te kobiety, nagle, w jednej chwili, jakaś siła, tak jakby od środka, te kobiety rozsadziła od siebie. Padły gdzieś w niedalekiej odległości od siebie i od tego momentu już nigdy więcej nie zapałały do siebie miłością. Już nigdy. I ja w takie coś wierzę, że kiedy Pan Jezus przychodzi ze swoją oczyszczającą mocą świętej krwi, to każdy grzesznik, choćby był właśnie sponiewierany takim rodzajem grzechu, doznać łaski może. Kochani, jeśli my głosimy rzeczy inne, to uważam, że jesteśmy złodziejami, bo okradamy tych nieszczęśników, homoseksualistów, nieszczęśników i biednych ludzi, okradamy z nadziei zbawienia i oczyszczenia z tego właśnie stanu, w którym się znaleźli. Muszę z przykrością powiedzieć, że największe zbory, którymi młodzież się dzisiaj fascynuje, choćby zbór Hillsonga w Nowym Jorku, i mam prawo o tym mówić głośno, że pastor tego zboru wyraźnie mówi, że on tych ludzi nie przekreśla, ponieważ Bóg wszystkich kocha i on nie będzie mówił o tym, że to jest grzech, bo on tak nie uważa. No problem w tym, że Duch Święty myśli inaczej. On myśli inaczej. Bóg nigdy ich w tym stanie nie zaakceptuje, ale owszem, zaakceptuje ich pokutę, opamiętanie i da im nowe, czyste, bogobojne i sprawiedliwe życie, jeśli tylko się do Niego zwrócą. Wierny i sprawiedliwy jest Pan, powiada Jan. I odpuści nam, jeśli wołamy do Niego, odpuści nam wszelkie nieczystości, przebaczy nam wszelką winę, bo On jest wierny i sprawiedliwy. Chociaż byłyby to grzechy sięgające nieba. Ale idźmy dalej. Tak jest moje stanowisko i nie przestanę w ten sposób zwiastować, bo wiem, że jest to nadzieja dla tych ludzi. Pan Jezus jest mocen uczynić taką wolność dla ludzi. Kochani, idźmy dalej. Pan Bóg wyraźnie się tutaj przecież określił. Jest to obrzydliwość w Jego oczach. Ale coś też jeszcze działo się w tej Sodomie, bo homoseksualizm to nie jest wszystko. Czytamy, że tak naprawdę, kiedy otwieramy list Judy, 7 wiersz, w nowym przekładzie szczególnie wyczytamy, że działo się tam coś więcej niż tylko to, o czym powiedzieliśmy, a więc homoseksualizm. Czytamy, że te miasta nurzały się w nierządzie i seksualnych zboczeniach. To jest liczba mnoga. Kochani, historycy powiadają, że Sodoma i Gomora była tak sponiewierana grzechem, że nawet na ulicach tego miasta ludzie współżyli ze zwierzętami. To jest okropne. Wyobraźcie sobie, tam żyły dzieci. Tam przecież po ulicach, na ulicach miasta bawiły się dzieci. Oni w tym wyrastali. Sam fakt tego, że córki Lota później miały coś jakby z tej natury Sodomy i Gomory zaszczepione, że potrafiły nabroić z tatą. Więc jakby ta atmosfera i ten ciężar tego grzechu nieczystości seksualnych, no trzeba przyznać, gdzieś tam zaciążył na córkach Lota, że zdobyły się na odwagę, aby ze swoim ojcem współżyć. No ale tak jak powiedziałem, różne były wydźwięki i sposoby nurzania się w niegodziwościach właśnie w Sodomie i Gomorze. I w tym miejscu należy wiele rzeczy przytoczyć jako przykład. Chociaż idźmy dalej, aby później na końcu tak naprawdę tego wykładu powiem, jak jest dzisiaj. Jak bardzo podobne są nasze czasy. Różne przykłady z życia powiem, nie mojego życia, ale z życia tego świata, z życia, w którym tak naprawdę żyjemy, a więc z naszych czasów. Kochani, historia lubi się powtarzać. Chociaż zaraz przytoczę pewien fragment, to musimy przede wszystkim postawić sprawę jasno. Ezechiel mówi tak: oto co zgubiło twoją siostrę Sodomę. Przede wszystkim pycha. Dostatek chleba i beztroski spokój miała ona oraz jej córki. O biednych i potrzebujących nie dbała. No, musimy otworzyć sobie ten fragment, ponieważ ja zgubiłem gdzieś tutaj jeden werset, który jest tam zawarty. Otwórzmy sobie Księgę Ezechiela, 16 rozdział. Gdzieś umknął mi ten slajd, w którym jest dalej napisane, co tam się działo. 16:49. Posłuchajcie. 50 wiersz. Wynosiły się i popełniały na mych oczach obrzydliwość. I usunąłem je, jak sama widziałaś. Czy pamiętacie, co Pan Bóg powiedział o współżyciu tych samych osoby, tych samych płci? Powiedział, że jest to obrzydliwość. I właśnie to słowo tu pada. Obrzydliwość. Kochani, historia lubi się powtarzać. Salomon powiada tak: to, co było, znów będzie. Pamiętacie ten fragment, kiedy mówi: nie ma rzeczy nowych pod słońcem. To, co było, znów będzie. A nowe tłumaczenie mówi: co robiono, znów będą robić. I nie ma nic nowego pod słońcem. Zaskakujące jest, kiedy otwierasz Księgę Sędziów, 19 rozdział, 22 wiersz. Czy pamiętacie o pewnym człowieku, który wędrował i ominął owo miasto Jebus, bo tak się nazywało ówczesna Jerozolima, Jebus, i minął to miasto, aby nie zamieszkać w mieście pogan, i poszedł do miasta, jak powiadał wówczas, braci Izraelitów, do Beniaminitów. To była Gibea. Czy pamiętacie, co wtedy się wydarzyło? Kiedy tak naprawdę czytamy i ze zdumieniem patrzymy, że historia się dokładnie słowo w słowo powtarza. Kiedy ten człowiek wraz ze swoją nałożnicą gościł pewnego już starszego człowieka i oto ludzie z miasta otoczyli to, ten dom, walili w drzwi i tam już wyraźnie jest napisane: gdy sobie podochocili, no to trzeba tu wytłumaczyć, że ten, który gościł owego podróżnika i jego nałożnicę, ugościł ich bardzo dobrze. Pojedli, podochocili sobie, taka była kultura wówczas. Okazuje się, że zanim poszli spać, zauważcie, tak samo jak za czasów Lota. Oto niektórzy mieszkańcy miasta, ludzie niegodziwi, obstąpili dom i zaczęli kołatać do drzwi. To samo, słowo w słowo. I zaczęli wołać na sędziwego gospodarza domu: wyprowadź męża, który wszedł do twego domu, a będziemy z nim. No co tu jest napisane? Musimy to przeczytać, ponieważ jest w tym, jest zawarte przecież w Słowie Bożym. Cieleśnie obcowali. Tam nie ma mowy, tak jak już wspomniałem wcześniej, o grze w piłce, o jakiejś szermierce albo o innych rzeczach. Jest o obcowaniu cielesnym. No, ta historia jest przeszywająca na wskroś. Tam dzieją się tragiczne rzeczy. Pamiętacie, co stało się z tą nałożnicą? Ona padła martwa na progu tego domu. I ten, który był jej, jak można powiedzieć w cudzysłowie, właścicielem, a więc ten podróżnik, pokroił ją na 12 kawałków i rozesłał po całym Izraelu. Wówczas cały Izrael z połem zebrał się i w wielkim płaczu, w poście i w błaganiu przed Bogiem podnosił rękę swoją i miecza dobywali, aby Gibeę, Beniaminitów ukarać za ten czyn. No, historia jest, nie jest taka wcale łatwa, bo okazuje się, że Izrael, chociaż na znak Boży i na polecenie Boże, dobywał miecza i wytracał tak naprawdę Beniaminitów. Jeśli czytamy dokładnie tą historię, to wcale tych walk nie wygrywał. To jest pewien znak, że no, będzie trudno z tym tematem wygrywać i w naszych czasach. Że ten temat będzie się siłą chciał wdzierać do życia i do społeczeństwa, w którym żyjemy. Tak jak za czasów Beniaminitów. Owi Izraelici wówczas pościli, błagali Boga, cóż się dzieje, czy mamy ruszać na nich? Bóg mówił, idźcie. No i za którymś tam razem w końcu ich wytracili. Ale no, to jest pewien przykład. Oni nie śpieszyli się do sądu. Robili to z płaczem, w rozrzewnieniu serca. Nie byli ludźmi, którzy rzucali osąd, jak to niektórzy wierzący lubią dzisiaj czynić z wielką radością, sądzić jedni drugich. Oni płakali przed Bogiem. Wołali, Boże, czy mamy to czynić? Myślę, że jest to lekcja także dla nas. Abyśmy nie śpieszyli się do oceniania innych, ale zawsze najpierw pytali się Pana. Przedstawiali tę sprawę Panu. Ileż by sytuacji mogło wyglądać inaczej, gdyby brat zamiast osądzić i skrytykować tak szybko kogoś, najpierw poszedł i zgiął swoje kolana przed Bogiem i powiedział, Boże, oto jest brat. Oczywiście, że grzeszy. Przebacz mu, daj mu łaskę, a jeśli jest to Twoją wolą, a z pewnością jest, bo Biblia to mówi, daj mi mądrość, aby móc i go może napomnieć, ale w ten sposób zyskać go, a nie osądzić i stracić na wieki. No to jest inny temat, ale myślę, że jest to pewnego rodzaju pouczeniem dla nas. Abyśmy nie śpieszyli się tak do sądu, ale wzięli przykład z Izraelitów w tamtym momencie. Kochani, ale pytanie brzmi, należy sobie postawić, skąd to wszystko się bierze? Skąd ta skłonność ludzi do homoseksualizmu? Gdzie to wszystko powstaje, że nagle człowiek, mężczyzna zamiast lubować się w kobiecie albo kobieta zamiast mieć skłonność do mężczyzny, to na opak jakby to wszystko się powywracało. Skąd to się bierze? Aby sobie na to pytanie odpowiedzieć, musimy otworzyć list do Rzymian. Pierwszy rozdział, 21 wiersz, aż do 28. Ponieważ tam zawarta jest definicja, skąd te nieczyste praktyki się biorą. A muszę powiedzieć, że to jest ważna odpowiedź. W jakiś czas temu w Przemyślu usługiwałem na te tematy i przyszła na czas wykładów pewna siostra i jechała na te wykłady, chociaż nie wiedziała, że tym tematem będę posługiwał. Wówczas z pytaniem w sercu jechała na te wykłady i mówi tak do Boga. Ona później się dzieliła tym świadectwem. Mówi, Panie, cóż to się dzieje? Mój syn wraca ze studiów i opowiada mi, że 50%, albo to była córka, już nie pamiętam, 50% mężczyzn na uczelniach wyższych, na jej albo jego uczelni, to są homoseksualiści. Cóż się dzieje z tymi ludźmi? I ta kobieta przyjechała wówczas na nabożeństwo z takim wewnętrznym pytaniem. I wówczas ten fragment odpowiedział na to pytanie i zechciejmy więc sobie to przeczytać. Apostoł Paweł tak rozumie ten temat. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Kochani, tu należy się zatrzymać. Czy wiecie, już to zresztą powiedziałem, ale może tak niejasno, czy wiecie, gdzie jest najwięcej, albo w jakim środowisku jest najwięcej homoseksualistów? To są środowiska uniwersyteckie, na uczelniach wyższych. Wśród ludzi chciałoby się powiedzieć, no zresztą to wynika, ludzi, którzy zdobywają wykształcenie i mądrość. Okazuje się, że Boże Słowo mówi jasno, mienili się mądrymi, a stali się głupi. Dla przykładu powiem, kochani, w Stanach Zjednoczonych, na niektórych największych i najbardziej prestiżowych uczelniach, dzisiaj usuwa się z języka na tej uczelni i zabrania się pod groźbami różnego rodzaju określać ludzi słowem pan, pani albo kobieta, mężczyzna. I wtedy trzeba mówić jakoś tak, aby nie nazwać kogoś mężczyzną albo kobietą. Dlaczego? Bo wkrada się tam tak zwana nauka gender i jeszcze inne tego typu, aby ludzie nie byli określani jakąś płcią. No, pewien student wymyślił, że skoro tak się rzeczy mają, to on żąda, aby wszyscy wykładowcy i profesorowie do niego mówili jaśnie panie. I prawo, które ustanowili, to akceptuje, więc niestety, zauważcie, jak mienili się mądrymi, stali się głupi. Wszyscy profesorowie do tego biednego studencika muszą mówić jaśnie panie. A więc jakże tak naprawdę możemy się zagłębić w nierozsądku i w głupocie, jeśli dalej tak będziemy postępować. Kochani, no do tego właśnie doszło. Ale idźmy dalej i czytajmy ten tekst. Apostoł Paweł stawia sprawę bardzo jasno. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga, zauważcie na co, na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy, jak wiele kościołów, tradycyjnych chrześcijańskich kościołów, można byłoby powiedzieć wyraźnie, zamieniło chwałę prawdziwego Boga i zamiast chwalić prawdziwego, niewidzialnego, nieśmiertelnego Boga, postawili posągi, rzeźby, obrazy, postawili wiszących dalej na krzyżu, wiszącą istotę, mówiąc, że to Pan Jezus. Zadam pytanie, skąd wiesz, jak Pan Jezus wyglądał? Moim zdaniem to nie był Pan Jezus, to nie jest Pan Jezus, bo mógł wyglądać inaczej. Skąd to przecież człowieku, chciałoby się powiedzieć, artystu, który tu wyrzeźbiłeś, wiesz, skąd wiesz, jak wyglądał Pan Jezus? A więc zamienili sobie chwałę nieśmiertelnego Boga na śmiertelnego człowieka. Nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. I tu pojawia się problem. Dlatego też, z tego powodu, co zrobił Bóg? Wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. I na czym to polega? Albo jeszcze powód jest tu podany. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samym należną za ich zboczenie karę. Ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi, aby czynili to, co nie przystoi. Nie przystoi. Zauważcie w tym fragmencie. Kto wydał tych ludzi na, można by było powiedzieć, swego rodzaju sąd, który tak wyglądał? To nie był szatan. To nie był diabeł. To był Bóg. Bóg, który jest zazdrosnym Bogiem i nie pozwoli sobie, aby go hańbiono. Jakby uczynił pewnego rodzaju sąd. Dlatego ośmielam się mówić, że ten homoseksualizm na świecie i zboczenia, które dzisiaj widzimy, są skutkiem tego, że ludzie plecami się do Boga odwrócili i zamiast chwalić Go tak, jak On sobie tego życzy, znikczemnieli w sercu swoim, a powiada wcześniej apostoł Paweł, nie mają nic na swoje usprawiedliwienie, bo Boga mogą oglądać w stworzeniu. Nie mają nic na swoje usprawiedliwienie. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę tych zmysłów. Kochani, dlaczego o tym mówię właśnie tutaj, albo w zborach zielonoświątkowych, albo protestanckich? Mógłby ktoś wstać i powiedzieć, bracie, idź do kościoła takiego i takiego, wszyscy wiemy, o czym mówimy, idź do tamtych kościołów, tam zwiastuj o tym, że zamienili sobie chwałę Boga. Muszę z przykrością powiedzieć, że największy talent do zamieniania sobie tak naprawdę obrazu prawdziwego Boga niestety ma protestantyzm. Już to wytłumaczę. Dlaczego? Wiadomo, że Kościół rzymskokatolicki w tym tkwi i od wieków tak postępuje. Ale to protestantyzm na przestrzeni lat zamienił sobie chwałę i zamienia sobie na naszych oczach chwałę nieśmiertelnego Boga na jakiegoś innego Boga. Zauważcie, co dzisiaj się dzieje. Już mało gdzie zwiastuje się o krzyżu, albo o Bożej sprawiedliwości, albo o tym, że Bóg może się gniewać, że może osądzić ziemię. A głosi się coś innego, tak jak powiedziałem zresztą na pierwszym wykładzie. Bóg cię zawsze kocha, bez względu na to, co czynisz, jak postępujesz, On cię akceptuje, On zawsze będzie z tobą, bez względu na to, jak żyjesz, możesz żyć tak, jak chcesz. To nie jest biblijne zwiastowanie. W innych miejscach jeszcze inne rzeczy się zwiastuje, że ludzie są bogami, że Bóg jest jakimś mniejszym Bogiem i tak dalej. Kochani, tak naprawdę szatan atakuje społeczności dzisiaj wywodzące się z protestantyzmu. I ludzie zamiast czcić Boga biblijnego, to wyobrażają sobie Boga takiego, jakiego sobie chcą wyobrazić. No ale to jest niebezpieczna droga. Bardzo niebezpieczna droga, bo konsekwencją jest to, co tu się dzieje. Dam wam przykład, kochani. Pewien pastor wielkiego zboru w Afryce tak bardzo zafascynował się charyzmatami i demonologią. Tam wypędzali demony ze wszystkich ludzi. Do różnych skrajności dochodziło i tak bardzo fascynował się charyzmatami. Tam nie zwiastowało się krzyża, opamiętania, nie zwiastowało się porzucenia grzechów, pokuty, nawrócenia. Tam się zwiastowało tylko moc. Okazało się po czasie. Jakaś siostrzyczka, która pracowała w sekretariacie, wyjawiła te sekrety. Cóż ten pastor wyprawiał za zamkniętymi drzwiami? Sprośności za sprośnościami, do których zmuszał tą biedną kobietę. To po czasie dopiero wypłynęło. Dlaczego? Bo zamienił sobie chwałę Boga prawdziwego. Bóg się z siebie nie da naśmiewać. Kochani, ale chciałbym jeszcze udowodnić to, że zawsze za odstępstwem od Boga, za tym duchowym wszeteczeństwem idzie jakby też i to cielesne wszeteczeństwo. Czy pamiętacie historię, kiedy Izrael, chodząc po pustyni, w pewnym momencie, kiedy Mojżesz odsunął się i poszedł na górę Bożą, pamiętacie, co się stało z ludem i co zrobili wówczas Izraelici? Czytamy o tym w drugiej księdze Mojżesza. Nazajutrz wstali wcześniej rano, ponieważ stworzyli sobie złotego cielca. I cóż ci ludzie po tym, jak stworzyli sobie złotego cielca, cóż ci ludzie zaczęli robić? Wstali wcześniej rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I co było następstwem tego, że zamienili sobie właśnie chwałę nieśmiertelnego Boga na tego cielca? Zauważcie, co tu jest napisane. Lud zasiadł do jedzenia i picia, a potem wstali, aby się bawić. Kiedy zagłębimy się w to hebrajskie słowo, bawić się, tam jest użyte słowo el tzachek, a to znaczy seksualne zabawy. A więc kiedy lud ten, w momencie, kiedy odsunął obraz Boga prawdziwego i postawił sobie cielca, zaraz za tym szło jakby cieniem tego wszystkiego była niemoralność. Niemoralność i nieczystość seksualna. To jest zdjęcie, do dzisiaj stoi Ten ołtarz, na którym stanął ten złoty cielec, tam w Arabii Saudyjskiej, w niedalekiej okolicy prawdziwej góry Synaj, ogrodzone no, ogrodzeniem, siatką, nie ma tam dostępu, ale jest to to miejsce. Pewien archeolog odkrył wspaniałe miejsce, gdzie właśnie do tego doszło. No nie jest to aż takie wspaniałe miejsce, jest to miejsce przykładu hańby. Hańby człowieka i odwrotu od Boga. Kochani, ale jak dzisiaj jest, ponieważ historia lubi się powtarzać. I nie miejcie mi za złe, że mówię, że protestantyzm ma jakby taki talent do tego, aby odwracać tą prawdziwość Boga. Kochani, to jest dzisiaj deficyt wśród kaznodziejów. To jest deficyt wśród kaznodziejów, aby zwiastować prawdę. Dzisiaj naprawdę zwiastuje się już płytką Ewangelię w wielu miejscach. I to przeraża. Dlatego, że apostoł Paweł powiedział wyraźnie, w czasach ostatecznych nie będą zdrowej nauki, nie zniosą, ale nazbierają sobie, ja niestety, ale nazywam ich, no, klaunów, bo oni zabawiają ludzi, zamiast im prawdę głosić. Zabawiają ludzi. Nazbierają sobie takich ludzi, którzy tak naprawdę głaskają po głowach i ucho łechtają. Kochani, ale historia lubi się powtarzać. Jak jest dzisiaj? Ponieważ musimy ten temat w końcu zakończyć. Jak jest dzisiaj? Dzisiaj około 22-23 kraje świadomie i prawnie stały się Sodomą i Gomorą. Ponieważ w tych państwach, które tutaj są wyświetlone, prawnie ustanowiono homoseksualizm legalnym, a więc związki partnerskie, nie partnerskie, związki małżeńskie tej samej płci są na równi traktowane jak te, które są złożone z kobiety i z mężczyzny. Jak widzicie, nie ma tu Polski. Zaczęło się od Holandii. Tam to jest pierwszy kraj, który rozpoczął tego typu praktyki. Kochani, nawet w Izraelu, to jest ciekawe, akceptuje się związki homoseksualne, ale nie te, które zostały zawarte w tym kraju, ale poza granicami. A więc już jest jakiś tam krok w tym kierunku. W Polsce dyskutują nasi rządzący na ten temat. Na razie nie ma poparcia społeczeństwa w tym temacie. Rośnie poparcie i z przykrością trzeba powiedzieć, bo to o tym mówią statystyki, rośnie poparcie w tym temacie wśród społeczności chrześcijańskich. W wielu kościołach pastorem jest homoseksualista. W wielu kościołach usługujący są homoseksualistami i nawet kobieta, która przewodzi takim kościołem albo zborem i sama mówi o sobie, że jest homoseksualistką. Ludzie to powoli zaczynają akceptować jako normalność, ale jak widzimy z Bożego Słowa, jest to nienormalne. Kochani, dochodzi dzisiaj do wielu niecnych praktyk. Jakiś czas temu dostałem informację, ponieważ gdzieś tam śledzę informacje i to, co dzieje się na świecie. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Dochodzi do małżeństw, wiadomo, jeszcze nielegalnych, ale jako tako małżeństw, na przykład ojca z córką. Albo matki z synem. I oni obnoszą się z tym, że są małżeństwem i udają, że jest to normalne. Jakiś czas temu wyszła taka informacja, że oto kobieta poślubiła swojego pieska. I takie sobie małżeństwo stworzyli i takie oto sobie małżeństwo prowadzą. Kochani, przecież ktoś mi opowiadał o tym, że i w Polsce dochodzi do takich sytuacji, że nawet kobiety ze zwierzętami współżyją. Dochodzi do takich sytuacji. Ja to usłyszałem, ktoś mi o tym opowiadał. Więc są to już rzeczy nagminne, chociaż w skrytości się dzieją, ale no, ludzie dziwaczeją. Jest to swego rodzaju zwiedzenie. Kochani, chyba z miesiąc czy dwa miesiące temu po raz pierwszy człowiek, i to Chińczyk, poślubił robota, którego sam stworzył. Nieszczęśnik, ponieważ ci, którzy normalnie poślubili kobietę, to muszą raz się postarać i przenieść według tradycji przez próg swoją żonę. Ten nieszczęśnik za każdym razem, kiedy chce swoją nową żonę wziąć na spacer, musi ją nosić. Biedny ten człowiek. Nauczył, jak powiada, nauczył prostych czynności i paru zdań i nie mógł znaleźć partnerki do życia, więc musiał skonstruować sobie robota, którego poślubił. No, mówi, że ma zamiar nauczyć tego robota zmywania, prania i tak dalej. Ja nie dziwię się, że nie znalazł żony. Jeśli tak żonę rozumie, jako praczkę, jako kucharkę i tylko tyle. Kochani, naukowcy powiadają, albo socjolodzy przede wszystkim mówią, że żyjemy w czasach, że taki trend będzie postępował i do 2050 roku śluby człowieka z jakąś maszyną będą już normalnością. O tym mówią świeccy ludzie. Na razie ja się temu bardzo dziwię. Bardzo to jest takie niecodzienne, ale dziwaczne są te czasy. Kochani, ponieważ mówimy o tych wszystkich rzeczach niegodnych, nieczystych, Biblia o tym wyraźnie, otwarcie mówi, więc i my powinniśmy o tym mówić. Natomiast musimy jeszcze powiedzieć o jednym. Dzisiaj w tej tematyce płci i tak naprawdę męskości, kobiecości bardzo źle się dzieje. Faceci, mężczyźni stają się bardziej niewiastami. To widzimy na ulicach. Nawet ubiór, nawet ciało wygląda bardziej, przypomina kobiety. Spodnie, ubiór, tak już wygląda. Kochani, kobiety przybierają jakieś męskie kształty, męski charakter. Ja z przykrością muszę powiedzieć, że w miejscu, w którym pracuję, więcej wulgaryzmów i jakichś rzeczy słyszę z ust kobiet. To było taką nieprzyjemną domeną mężczyzn kiedyś. Taka wrogość, wulgaryzm. Dzisiaj kobiety nie mają w ogóle jakichś hamulców. Gdyby tylko wiedziały, że Biblia mówi, że jak kolczyk na, nie chce się nawet dokańczać, na ryju świni, tak kobieta swarliwa i wulgarna. Ponieważ to nie przystoi kobiecie. No niestety. W każdym razie kobiety stają się mężczyznami, mężczyźni stają się kobietami. Jest jakieś pomieszanie w tym temacie. Natomiast chciałbym zakończyć jakoś bardzo przyjemnie ten cały temat. I obiecałem użyć fragmentu, który mnie pociesza w tym całym smutku i trudzie, który musimy znosić, słuchając tego tematu i zagłębiając się w trudne tematy. Kochani, Noe, przypomnę, Noe wszedł do arki. Bóg zamknął za nim drzwi. I Noe nawet nie zmoczył swoich szat tym gniewem, który Bóg wylał na ziemię. Ale kiedy czytamy o Locie, zauważcie, że Lot tak samo wyszedł z Sodomy wraz z żoną. No, żona nie doszła do mety, o tym będę mówił za tydzień. Ale popatrzcie, jakie tam słowa padają. Nie możemy nic uczynić, mówią aniołowie do Lota, dopóki tu jesteście. Jest to pewien symbol i obraz tego, co stanie się z Kościołem u progu właśnie tej tragedii, która ma się stać. Osobiście wierzę, że Kościół nie doświadczy gniewu Bożego, który ma przyjść na ziemię. I mam na to niezbite dowody z Bożego Słowa. Ponieważ po pierwsze, Biblia mówi, że to, co przychodzi na świat, jest ogromną tragedią, ale Kościół albo lud Boży wolny jest od gniewu Bożego. Dlatego, że jeśli w Chrystusa uwierzyliście, wolni jesteście od gniewu Bożego. Kiedy Pan Jezus albo Biblia mówi o tym, co stało się na krzyżu Golgoty, mówi wyraźnie, pojednani zostaliście z Ojcem. I już więcej gniew na was nie ciąży. Kochani, i na tym chciałbym dzisiaj zakończyć to zwiastowanie, otwierając mój ulubiony fragment z całego Bożego Słowa. To jest Księga Izajasza, 26 rozdział, 19 do 21 rozdziału. Przepraszam najmocniej, że przeciągnąłem troszkę ten wykład, ale pozwólcie pozostawić mi słowa zachęty na koniec i jakoś zreflektować się tym trudnym tematem, zakończyć to w sposób taki godny i zachęcający, bo tak jak powiedziałem, temat przyjścia Pańskiego to jest zachęcający temat. Tymi słowy się pocieszajcie, powiedział apostoł Paweł, więc ja to chcę na koniec uczynić. Czytajmy wspólnie razem. O, żyją Twoi umarli. Twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż Twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij za sobą drzwi. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew, bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Zauważcie, co jest tu napisane. Oto żyją twoi umarli. To są słowa apostoła Pawła w księdze Izajasza. Oto powstaną ciała tych, którzy zasnęli. Wstaną, obudzą się, będą radośnie śpiewać. O, na pewno będą lepiej śpiewać niż my dzisiaj. Ponieważ tak bardzo oczekują na ten dzień ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Ale zauważcie, co jest tu napisane dalej. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Czy pamiętacie, co Pan Jezus powiedział, gdy odchodził z tej ziemi? Oto idę przygotować wam mieszkanie. I kiedy przygotuję wam mieszkanie, przyjdę znów, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów, do swoich mieszkań i zamknij za sobą drzwi, tak jak Bóg zamknął drzwi za Noem. Tak i Kościół, za Kościołem, kiedy Kościół będzie pochwycony, jak powiada apostoł Paweł, nagle drzwi zostaną zamknięte. Ale uwaga, ci, którzy zostaną, doświadczą czegoś, co jest nieprzyjemne. Ci, którzy zostaną wzięci, wspaniały to będzie czas. Wesele baranka, jak powiada objawienie Jana. Ale ci, którzy zostaną, no to jest przestroga. Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Kochani, kiedy Bóg będzie wylewał swój gniew, gdzie wtedy jest Kościół? W swoich pokojach, w swoich mieszkaniach cieszy się społecznością z Panem Jezusem, bo napisano, że tak zawsze z Nim już będziemy. Ale Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby dochodzić win ludzkości. Dziwię się ludziom, którzy zwiastują, że Kościół będzie poddany gniewowi Bożemu. Moja Biblia o tym nie mówi. Moja Biblia mówi, pojednani jesteście z Ojcem. Gniew Boży, który na nas miał być wylany, wylany został tam na krzyżu, na Bożego Syna. Dlatego wolniście od gniewu Bożego, powiada Boże Słowo. I na tym zachęcającym akcencie chciałbym zakończyć tym akcentem, ale jednocześnie zachęcić ciebie, jeśli nie pojednałeś się z Bogiem. Tam na krzyżu zmarł nasz Zbawiciel, abyś ty mógł żyć wiecznie i abyś mógł dostąpić ratunku przed tym, co ma nadejść. Nie zwlekaj, ale przystąp do Niego, oddaj Mu swe życie, opamiętaj się, pokutuj i On ci da nowe życie. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Jeśli Pan pozwoli, zbierzemy się w następnym tygodniu, następną środę i będziemy chcieli praktycznie powiedzieć, jak przygotować się na ten dzień powrotu przyjścia Pańskiego. Jak się przygotować, jak być gotowymi, jaką mieć postawę, aby nie bać się tego, co ma nastać, ale z podniesionym czołem, z radością i nadzieją oczekiwać na przyjście Pańskie. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Amen.